Jest godzina 27, 24 kwiecień 2014 roku. Bardzo ładna data. Audycja Prawniczek i mówi do Was Becia. Dzisiaj miało być o mężczyznach, którzy popełniają samobójstwa i o tym, jakie prawa mają ojcowie w związkach nieformalnych wtedy, kiedy pojawiają się dzieci. No jak ojcowie, to muszą być dzieci, tak? No i będzie ten temat. Ale powiem, że jak się przygotowywałam do niego, to strasznie mi się o to chciało o tym mówić. Bo po pierwsze, wszystkie artykuły, jakie znalazłam na temat ojcostwa w związkach nieformalnych, mówią o tym, że jakaś para się rozstaje i dziecko jest pokrzywdzone. I co wtedy zrobić? Ojej, ojej, już nie kocham swojego męża, nie męża, swojego konkubenta i chcę, żebym on sobie stąd poszedł, ale mamy dziecko i co zrobić? Jedna miała 16 lat i mieszkała w jakimś ośrodku profilaktycznym, gdzie była w trzeciej klasie nie liceum, tylko co teraz jest? Gimnazjum. W trzeciej klasie gimnazjum. I ojciec strasznie się interesował tym dzieckiem bardziej niż ona, mimo że był niewiele starszy od niej. Niektórzy ojcowie chyba potrafią, chociaż nie wiem. Ogólnie tak jest, że to ojcowie nie radzą sobie z obowiązkami domowymi, bycia ojcem i bycia konkubentem, albo mężem, albo cokolwiek. Ogólnie bycia w związku. I to oni odchodzą. I nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Tak czy siak, na pewno te tematy i samobójstw wśród mężczyzn i tych bycia w związkach nieformalnych ojców się bardzo ściśle wiążą. I to jest chyba najbardziej przykre z tego wszystkiego. Bo czemu mężczyźni inaczej? Czemu chłopcy nie umieją być teraz mężczyznami? No czemu? Czemu? Więc moim zdaniem wynika to z tego, że najpierw matki, a później... a później żony albo konkubiny robią właśnie z tych, nawet jak już mężczyzn dostali chłopców i wszystko za nich robią. Na przykład bardzo dobry przykład. Powiedziałam mojemu mężowi, że dzisiaj ma wyjść podczas tego, jak robię audycję, bo strasznie mi przeszkadza wtedy, kiedy ja nagrywam, jak on się kręci. I on mi obiecał, że nie ruszy się z łóżka, nie wyjdzie z pokoju, ale nie ruszy się z łóżka i nie oderwie się od swojego komputera i będzie sobie robił, co chce. Zaczęłam ile? 2 minuty, mówię. 2 minuty. A on się poderwał i się kręci. A później wy to wszystko słyszycie i on tego nie rozumie. Jak przetłumaczyć chłopcu, że nadawanie to jest bardzo poważna sprawa i że nie należy wtedy przeszkadzać osobie nadającej. Nie wiem, mam go zmusić tego, żeby nadawał, żeby wiedział, jak to jest? Czy w jakiś inny sposób mu wytłumaczyć? Po prostu opadają mi ręce na wszystkie możliwe sposoby. Jeszcze mi banana wyjada. Tak, wyjada mi banana, żeby nie było. No on mówi, że od razu nie będą, że muszą dojrzeć. Niektórzy nie dojrzewają w ogóle. I to jest chyba najbardziej przykre. I chyba nie ma jakby takiego wieku u mężczyzny, kiedy jest gotowy na dziecko. Bo albo jest gotowy od zawsze i wie, że chce być ojcem i później umie się zajmować tą swoją kobietą albo dzieckiem, albo przynajmniej mu się wydaje, że umie się zajmować, albo nawet w wieku 50 lat, jak pojawi się dziecko i jakaś tam kobieta w jego życiu, to sobie nie daje rady. Więc chyba nie ma jakiegoś wieku określonego, to też chyba nie można mówić tutaj o dojrzewaniu. Dojrzewanie mi się kojarzy z pryszczami i tłustymi włosami u chłopców. Z tymi się kojarzy dojrzewanie. A cała reszta, no cała reszta to chyba tylko jakiś tam dodatek jest. Więc zanim zaczniemy ten straszny temat mężczyzn, chłopców, jak im przetłumaczyć, żeby się nie zabijali, żeby byli dobrymi ojcami, to poruszę inny temat. Ale wy możecie myśleć o tym, co doradzić chłopcu, żeby stał się mężczyzną, albo żeby mężczyzna, który już jest mężczyzną, dojrzał do roli ojca, tak, to możecie się zastanowić i później zadzwonić na skype.enklawa.net albo 222-195-159. To jeszcze Martin przed audycją mi mówił, że jest jakaś głosowa poczta, gdzie możesz zadzwonić i nagrać swoją wiadomość. A, już ją widzę. Sorry, już chciałam mówić, że nie ma. Widzę. Taki pasek, jak wejdziecie na enklawa.net, to jest taki czarny pasek, czarny prostokąt, taki przyklejony do boku z prawej strony. Tak. Nie wiem, czemu czarny. Czarny jest w ogóle niezauważalny. To pewnie sam Martin wymyślał. Mężczyzna. Jak się coś nowego dodaje na stronę, to ma być w jaskrawym pomarańczowym albo zielonym. Wszyscy muszą to widzieć. A nie, jakiś mikrofonik na czarny. Właśnie, mężczyzna. Wróćmy do poprzedniego odcinka jeszcze na chwilę. Mówiłam o artykule 96, paragraf 3 Kodeksu Wykroczeń. To jest artykuł, za który bardzo dużo osób zostaje skazanych. W Polsce, głównie w Warszawie, jak się okazuje. Artykuł mówiący o tym, że jak dostaniesz wezwanie od Straży Miejskiej o tym, że masz wskazać, kto prowadził pojazd w takim i w takim dniu, to musisz odpowiedzieć. A jak nie odpowiesz, to idzie sprawa do sądu. I to jest właśnie artykuł 96 paragraf 3 Kodeksu Wykroczeń. Jest to bardzo cienka sprawa, ponieważ prawie cała Polska albo umarza, albo uniewinnia, albo w ogóle nie przyjmuje takich wniosków od Straży Miejskiej, więc Straż Miejska jest już nauczona, żeby nie kierować takich wniosków do sądu. W Warszawie tak nie jest. Jak mówiłam w poprzednim odcinku, jedne sądy karzą, drugie umarzają, trzecie w ogóle nie przyjmują. Nie ma jednolicości. Trybunał się wypowiadał, nie wypowiedział się. Sąd okręgowy się wypowiadał, nie wypowiedział. Znaczy wypowiedzieli się tak, że wszystko można sobie interpretować dalej do woli. I teraz, jak u mnie się zmieniły rządy na wydziale i mój wydział powiedział, że nie będzie przyjmował takich wniosków i Straż Miejska mówi, Boże, co to będzie, tyle osób zostanie zwolnionych, nie będziemy mieli co robić, 90% wniosków, które przesyłamy do sądu, to są właśnie z 96 paragraf 3. No i co my będziemy robić? No i znaleźli wyjście z tego jako takie, po dwóch dniach przyleciał strażnik i mówi, możemy kierować wnioski, możemy, ponieważ Sąd Najwyższy wydał wyrok, że straż jest uprawniona. No więc prawda jest taka, że nie wydał wyroku. Wydał postanowienie z dnia 2 kwietnia 2014 roku. Jest dostępne w necie, możecie sobie je poczytać. Wydał to postanowienie po tym, jak wpłynęła kasacja od umorzenia, chyba, od umorzenia. Straż Miejska się od tego odwoływała, no i Sąd Najwyższy właśnie rozpatrywał tę sprawę. No i było w tym postanowieniu napisane mniej więcej tak, że kasacja została uwzględniona w sensie takim, że no, że człowiek, który został wtedy uniewinniony, powiedzmy ogólnie uniewinniony, ma zostać skazany. Bo według tego postanowienia Straż Miejska może nakładać kary za takie coś, kierować wnioski do sądu, a sąd ma obowiązek nałożenia kary za takie coś. Tyle, że to postanowienie jest no, tak samo rzetelne, jak i wszystkie inne, które były wydawane do tej pory, czyli mówi, że albo możesz karać, albo nie możesz. Znaczy, one niby mówi, że Straż Miejska tak. No, samo to, że jakby zostało to na korzyść Straży Miejskiej rozpatrzone, no to jest za tym, że Straż Miejska może kierować te wnioski, ale nie wynika absolutnie z tego, że Straż Miejska jest organem, który może tak robić sobie bez końca i kazać kogo chce i kierować te wnioski gdzie chce. Nasz wydział niestety po przeanalizowaniu tego postanowienia sama, nie wiem czemu, no postanowił, że jednak będzie karą za to ludzi. Więc popełniasz takie wykroczenie w Warszawie, jesteś karany, płacisz. Popełniasz we Wrocławiu, w Poznaniu, nie płacisz. Bo w ogóle nikt takiego wniosku na ciebie tam nie skieruje, bo straże miejskie są nauczone, że tam się nie kieruje. Przyznam, że trochę strzelam z tymi miastami, ale ogólnie w innych też dużych miastach, nie wiem, dużo małych, jest tak, że się, no, że się za to nie karze. Więc dalej po prostu wszyscy sobie robią, co chcą, jak chcą. No i chyba nic już na to nie poradzimy, tak sobie myślę. Dobrze. Wróćmy. A, jeszcze tutaj jedną taką ciekawostkę odnośnie straży miejskiej mam. Ostatnio strażnik, który strasznie lubi plotkować i żeby on wiedział, ile wykorzystuje z jego słów swojej audycji, to chyba by przestał, więc nie poskarżcie. A propos właśnie tego artykułu 96 paragraf 3 i tych wniosków, które są do nas kierowane, to powiem tak, że końcówka 2013 roku to była gdzieś około 45 tysięcy wniosków przez rok. 45 tysięcy wniosków, taki mają numer wtedy, kiedy wysyłają do nas wniosek o ukaranie. No, to nie jest tylko za ten artykuł, nie? No, ale ponieważ on twierdzi, że to jest 90% tego, co kierują, no to to właśnie 45 tysięcy ludzi zostało ukarane w Warszawie za coś, za co na przykład w Poznaniu by nie było. No chyba... Już. Chyba o tych różnych procedurach, co sobie wszyscy robią, jak chcą w sądzie. To tak samo jest z wyrokami, z sędziami, tego się nie przeskoczy. Tak czy siak, strażnik powiedział, że nowy... naczelny, który tam do nich przyszedł, nie wiem, właśnie komendant, który do nich przyszedł, powiedział, że on nie będzie już karał ludzi mandatami, że nie będzie swoich strażników nastawiał na to, żeby karali ludzi mandatami, tylko że nastawi na bezpieczeństwo. Jak zaczynał 2 lata temu bodajże, to Straż Miejska nakładała 48 tysięcy mandatów, nie wniosków o karanie. Wnioski o karanie to jest drugie tyle, co ja wam mówię. A teraz po 2 latach z 48 tysięcy mandatów Straż Miejska się zwiększyła na 178 tysięcy. I tak mówił człowiek, nie wiem, czy oni tam jakieś wybory mieli i takie obietnice składał, czy coś tam, czy po prostu osoba, która o tym decydowała, no, musiała usłyszeć pewne rzeczy i od niego usłyszała to, że nie będzie karał ludzi mandatami. Wszyscy będą bezpieczni, tak. Wszyscy będą bezpieczni, bo Straż Miejska o to zadba. No i nie zadbała. Dalej ja się nie czuję bezpieczna w swoim mieście i dalej Straż Miejska nakłada bardzo dużo mandatów. No dobrze. Przejdźmy już do tej sprawy ojcostwa. Więc prawda jest taka, że wszystko jedno, czy jesteś w związku formalnym, czy nieformalnym, jak rodzi ci się dziecko, to masz prawo robić z tym dzieckiem wszystko, co normalny rodzic w związku formalnym. Mówimy tutaj głównie o ojcach, no bo matka jak rodzi, no to wiadomo, że rodzi, wiadomo, że dziecko jest jej, szczególnie jak rodzi w szpitalu, jak rodzi poza szpitalem, to robią jej badania, sprawdzają, czy faktycznie ostatnio rodziła, po miednicy, macicy, takimi tam różne pierdoły, to można stwierdzić bardzo prosto. No więc tak, to jest dziecko matki i tutaj nie ma co polemizować. Z urzędu dziecko, które się rodzi w związku nieformalnym, dostaje nazwisko matki. A i tak jakby wpisują to tylko w papier w szpitalu. Masz 7 dni na to, żeby iść do Urzędu Stanu Cywilnego i to dziecko zarejestrować. I w Urzędzie Stanu Cywilnego, jeśli oboje rodzice się na to zgadzają, to dziecko przyjmuje nazwisko albo ojca, albo matki, albo obojga, że podwójne nazwisko. Oboje rodziców muszą się na to zgodzić. czytałam właśnie przy tych wszystkich dziwnych historiach, a przygotowując się do tego programu, czy jak dziecko ma nazwisko ojca, a ojciec później nie wyraża zgody na to, żeby to nazwisko zmienić na dwuczłonowe albo na nazwisko matki, bo na przykład ojciec już ma w dupie dziecko, dziecko mieszka z matką, ale ojciec po złości dla matki z jakichś tam powodów nie ma ochoty zmieniania nazwiska, no to niestety bez zgody ojca nie musisz. Więc jak jesteś samotną matką, matką w związku nieformalnym i nie jesteś stuprocentowo pewna tego, że będziesz żyła z ojcem dziecka przez powiedzmy najbliższe 20 lat, czy tam 18, dajmy na to, to nie decyduj się na obdarowywanie go nazwiskiem ojca. Bo później, nie wiem, to chyba głównie w małych miasteczkach jest ważne, jak dziecko z kimś tam mieszka, w jakiejś rodzinie Kowalskich, a dziecko ma na nazwisko Nowak, to później jak idziesz do szkoły, to się tam pytają, tak? I ten, dlaczego pani nie ma nazwiska? No ale to są małe miasteczka, w dużych miastach raczej nikt nie zwraca na to uwagi. No ale jeśli nie jesteś pewna, że tam ten mąż, nieformalny mąż i ojciec dziecka się będą wami zajmowali przez jakiś tam dłuższy czas, to no to lepiej zostać przy swoim, żeby później nie mieć takich problemów. Z tym, no ja nie wiem, czy jakbym była z kimś tam, wiedziałabym, że będę z nim tylko przez kilka miesięcy, bo przez całą ciążę, żeśmy się kłócili i wiadomo, że dłużej ze sobą nie wytrzymamy, no to ja bym nie chciała, żeby dziecko miało nazwisko takiego ojca, którego ja źle wspominam i patrząc na to dziecko i jego nazwisko też będę źle wspominała, więc ja bym tak chyba nie chciała. Tak. Tak czy siak, to jest kwestia tylko i wyłącznie nazwiska. Jeśli chodzi o prawa, więc jak jesteś ojcem dziecka, tutaj odpowiadam na pytania, które zadał mi mój przyjaciel, na prośbę którego w ogóle ten temat zostaje poruszony. Jak jesteś ojcem dziecka, jesteś w szpitalu i mówisz, że jesteś ojcem dziecka, jak najbardziej możesz wejść, to dziecko potrzymać, możesz wyjść do tej matki, pocałować ją w czółko, powiedzieć, że się spisała i że jest bardzo dzielna, bo urodziła ci dziecko na przykład i da ci kwiaty. Możesz to wszystko robić i nikt nie ma prawa cię wyrzucić. Ogólnie na sale poporodowe, takie, gdzie tam leżą te matki z dzieckiem, już tam pomijam, że teraz wypuszczają po, nie wiem, 4-5 dniach góra, bo wszystko jest lepsze i szwy są lepsze i wszystko jest lepsze. Nie przychodzi się teraz na ściąganie szwów po porodzie, więc wypuszczają szybko. Nie musi się od razu cała rodzina tam zwalać, ale no ty jako ojciec i no, nie wiem, jakiś tam brat, siostra, rodzice, wszyscy mogą oczywiście wejść, tak? Jedyne robią wyjątek, że nie wpuszczają tam dzieci. Chodzi o jakieś tam zarazki i różne takie, więc małych dzieci nie przeprowadzamy na salę poporodową. Cała reszta może wejść z nieformalnym ojcem. Jeśli chodzi o ogólne prawa ojca, dziecka, wszystko jedno w jakim związku żyjącym, to konstytucja nasza polska, której się co prawda rzadko kiedy przestrzega, no ale zawsze się możesz na nie powołać. Konstytucja nawet mówi o prawach ojca, a mówi pewnie dlatego, że matki bardzo często odbierają przyjemność bycia ojcem wielu ojcom. Wtedy, kiedy im się nie układa, a są w związku nieformalnym, no to na więcej sobie pozwalają, tak? To też się trzeba jakby zastanowić. Jeśli jesteś pewny swojej kobiety, no możesz żyć w takim związku. Jeśli nie jesteś pewny, to może lepiej się ohajtać. To jest dla ciebie jakoś bezpieczniejsze, myślę. Aczkolwiek nie narzucam tutaj nic. Jeśli konstytucja nie wystarczy w jakichś tam argumentach, w podawaniu argumentów przy różnych okolicznościach walki o dziecko, to konwencja o prawach dziecka też ci to gwarantuje. Ogólnie kodeks rodzinny i kodeks opiekuńczy, czyli no tak naprawdę Kodeks karny nie jest wymieniony w tym artykule, ale z punktu widzenia prawa karnego jesteś w konkubinacie na równych prawach jak w małżeństwie zwykłym. Poza tym, no, jesteśmy bliscy, naprawdę bliscy zalegalizowania związków partnerskich. Więc ja nie widzę w ogóle żadnego problemu w życiu teraz w konkubinacie. To nie wiem, no, jeśli chodzi o sprawy karne, no to jak przechodzisz na rozprawę, możesz odmówić składania zeznań jako osoba najbliższa. Żyjesz z tą osobą, macie wspólny majątek, wspólne pożycie, wszystko. Jesteś traktowany tak jak mąż. Możesz odmówić składania zeznań i nie zeznawać na niekorzyść. No to jest jakby największa jakby zaleta. No, kodeks cywilny niestety ci nie obejmuje. Już jesteś tutaj poza, ale to jest chyba kwestia czasu. Kodeks cywilny zmienia się co 3 dni. Ustawy z prawa cywilnego. Najszybciej się chyba prawo cywilne zmienia, bo się dostosowuje do tego, co się dzieje. Jak zalegalizujemy związki męsko-męskie i damsko-damskie, to też myślę, że się prawo do tego dostosuje. Powiem szczerze, że przekonana 100% nie jestem, czy w kodeksie cywilnym konkubinat nie jest traktowany tak jak małżeństwo, ale ogólnie jeśli chodzi o sprawy cywilne, no to spadku z urzędu nie dostajesz, tak? No i jeszcze parę tam innych takich sytuacji jest, że ci się nie będzie należało. No ale za to będzie się należało twojemu dziecku, więc ty jako opiekun tego dziecka będziesz miał pieczę nad tym majątkiem, dopóki to dziecko nie osiągnie lat 18. Jak osiągnie lat 18, może zabrać ci wszystko, wyrzucić cię na bruk. Takie sytuacje się zdarzają, ostatnio nawet miałam, gdzie przyszedł do mnie człowiek zupełnie o co inny obwiniony i zupełnie z inną sprawą, ale powiedział, że choruje właśnie na nerwice, ponieważ jego syn sprzedał jego mieszkanie i on się teraz tuła i nie może sobie poradzić z obecną sytuacją. No nie wiem. Nie wiem. Bywają mi takie sytuacje. Nie wiem, czy zalecać w ogóle wychodzenie ze związku nieformalnego w związek formalny, ponieważ ja żyjąc teraz w tym świecie, powiem szczerze, że widzę więcej zalet w zbycia singlem i wychowywaniu samotnie dziecka, bo przecież dużo par nawet się bierze i rozwodzi po to, żeby dostawać jakieś tam zasiłki czy coś. No ja jestem przeciwko socjalowi. Ale jeśli już chcesz ciągnąć jakieś zasiłki i mieć od państwa jakieś finansowe skutki tego, no to zdecydowanie lepiej jest ci być singlem niż wchodzić w związek małżeński. A poza tym warto się zastanowić też nad tym, że ślub cywilny, ja już nie mówię o wszystkich innych, ile kosztuje. Ślub cywilny, jak chcesz się z kimś związać, kosztuje 80 zł. Rozwód obecnie kosztuje około 900 razem wydane. No jedyne, co jest fajne z tego, to że wprowadzono teraz imprezy rozwodowe, ale jak nie żyjesz w zgodzie ze swoim ex, ze swoją ex, no to impreza też ci tam za dużo nie pomoże. Ja bym osobiście, żyjąc w obecnych czasach, nie pakowała się w związek formalny, bo po pierwsze jest coraz więcej rozwodów i to się wiąże z tym, że będziesz coraz dłużej czekał na rozwód w sądzie, od nie wiem, 9-11 miesięcy, rok czasu, żeby się rozwieść. Bez sensu. A ślub masz właściwie od ręki. Jeszcze zależy gdzie, ale na przykład w Warszawie rozwody prowadzi tylko jeden sąd, a Urzędu Stanu Cywilnego masz od groma. W jednym nie mają czasu we wtorek, wtedy kiedy ty masz czas, to idziesz sobie do drugiego. Ślub możesz zawrzeć zawsze. z rozwodami już nie jest tak pięknie, więc się trzeba zastanowić, czy później chce się też ładować w to pieniądze. A poza tym usłyszałam bardzo mądrą wypowiedź kiedyś podczas... Chodził sobie jakiś tam dziennikarz i zadawał pytania właśnie odnośnie związków formalnych i nieformalnych. Jakaś bardzo mądra kobieta się wypowiedziała, że ona ma... nie jest w małżeństwie. Jest w konkubinacie i oni mają razem kredyt. I to ich wiąże o wiele bardziej... mieli też dzieci. I to ich wiąże o wiele bardziej niż jakikolwiek papier, który by podpisali w urzędzie. Ja widzę z doświadczenia, że papier dla ludzi nie ma już żadnego znaczenia. Żadnego. Więc jeśli tylko po to, żeby, nie wiem, babci, dziadkowi zrobić przyjemność, to jest okej. Na przykład sprawa przedszkola albo żłobka. Nie wiem, czy jakby z urzędu, dostajesz prawo odbioru tego dziecka ze żłobka albo z przedszkola, ale na pewno jest tak, że jeśli matka napisze, że taka i taka osoba może odbierać, ona może wskazać każdego, również i ciebie, ojcze, to nie ma już najmniejszego problemu. Co do nazwiska się dogadacie, czy można, żyjąc w nieformalnym związku, dać dziecku podwójne nazwisko i wtedy wszystko jedno, czy matka, czy ojciec idą na wywiadówkę, wszystko jest jasne, tak? Ja nie wiem, czy to jest akurat potrzebne jakoś specjalnie, no ale jeśli boisz się, że gdzieś ci nie uwzględnią, ponieważ dziecko nie ma twojego nazwiska, to jest bardzo dobrze rozwiązane. Tylko tak jak mówię, zastanowić się, ponieważ z nazwiskami tak jest, że jak raz dziecku narzucisz jakieś nazwisko, to później ciężko jest je zmieniać. Znaczy, że trzeba chodzić, wypełniać w Polsce. Ja mówię w Polsce. Wypełniać mnóstwo papierków i odpowiadać na mnóstwo pytań, a dlaczego, a ten... No oczywiście jak jest jakieś niestosowne, ale jeśli jest normalne nazwisko, nikogo nie rażące, jest z tym problem później, żeby zmieniać. Więc tutaj się należy bardzo zastanowić nad tym, czy faktycznie to jest takie potrzebne, żeby dziecko miało podwójne, czy tobie będzie z tym wygodniej. Zawsze wtedy, kiedy napotkasz jakieś problemy, możesz iść i wziąć ślub w takiej sytuacji. No ale ja nie sądzę, żeby jakiekolwiek problemy napotykały ojców dzieci w nieformalnych związkach. Szczególnie, że twoje dziecko rodzi się teraz, jakieś problemy, nie wiem, szkolne, najbliższe, będzie miało za 6 lat. A przez 6 lat prawo, mentalność ludzi i cała reszta zmieni się tak strasznie, że jestem o tym przekonana, że się zmieni tak strasznie, że chyba nie należy sobie teraz zaprzątać tą głowę. Tak myślę. No i to właściwie chyba tyle. No chyba, że ktoś ma jakieś pytania dodatkowe w tym temacie, to oczywiście chętnie udziela, ale z takich najważniejszych rzeczy to myślę, że już wszystko. W przerwie do samobójstw męskich i dlaczego mężczyźni popełniają samobójstwa, znalazłam po prostu na Facebooku. Tak, żeby pokazać, że Facebook ma też czasem coś wartościowego. Przefantastyczny cytat. Nie jest napisane, kto go wymyślił, więc nie powiem tego. Jest cytat taki. Czemu ludzie mówią mieć jaja? Jaja są słabe i wrażliwe. Jeśli chcesz być twardy, miej waginę. Ta znosi w życiu prawdziwy łomot. Ja myślę, że to jest po prostu taka konkluzja wszystkiego. Wszystkiego, co ma wspólnego z ojcostwem, z rozrodem, z małżeństwem, z opieką nad rodziną, z opieką nad dzieckiem, nad matką, nad domem. A jeszcze tutaj, ponieważ dużo ludzi jakby krytykuje sądy za to, że wtedy, kiedy się pary rozchodzą, to najczęściej prawa do opieki dostaje matka. I ja uważam, że to jest bardzo dobrze, że prawa do opieki dostaje matka. Ponieważ kobieta jako kobieta jest o wiele silniejsza od mężczyzny i radzi sobie z naprawdę o wiele większymi problemami i przeciwnościami losu niż mężczyzna. To nie jest żadne feministyczne gadanie, tak po prostu jest. Ja to widzę na co dzień, ciągle po prostu. Pracuję w urzędzie, gdzie większość jest kobiet, no ale zdarzają się też mężczyźni. To, co mężczyzna zrobi przez godzinę, kobieta zrobi przez 15 minut. I to nie wynika tylko z tego, że kobieta jest urodzoną biurwą i wszystko przychodzi jej łatwiej, tylko po prostu kobieta jest sprytniejsza, szybsza w takich rzeczach, a poza tym bardziej się skupia na tym, co robi. Mój mąż się śmieje. I pewnie niech się śmieje, zaraz jeszcze bardziej pojadę po tych mężczyznach. Po prostu jak ja idę i proszę koleżankę, żeby coś mi znalazła w komputerze, bo wiem, że tylko to w jej komputerze jest, a w mojej nie ma, ona od razu wie, o co mi chodzi, wie, czego szukać i znajduje w to 10 sekund, nie? Idę do kolegi, sprawię tą samą sprawę, no tylko dotyczącą, nie wiem, innej sygnatury czy czegoś tam. To on mówi, ale po co, ale na co, ale to musi być teraz, ale to... Najpierw musi postękać mężczyzna. Najpierw musi postękać, a że ja mu się nie chcę, to tamto. Później, a ja nie wiem, gdzie tego szukać, to poczekaj, zanim pozamyka to, co ma otwarte, otworzy to, co jest potrzebne mi. Już bym to 15 razy zrobię. Czasem, naprawdę, jak mi się śpieszy, wyrywam mu i sama to robię, bo nie jestem w stanie tego znieść. Zazwyczaj jestem tolerancyjna. Zazwyczaj jestem tolerancyjna i pozwalam mu w tym swoim tempie wszystko wykonać. Po drugie, jak mężczyzna zostaje z dziećmi w domu, oczywiście są to jakieś wyjątki, ale jest ich mało. Jak mężczyzna zostaje z dzieckiem w domu, nie jest zrobione nic. Dziecko zazwyczaj jest brudne, jest nieprzebrane, jak robi w pieluchę, to jest wielki smród, bo oczywiście pielucha jest niezmieniona, jest niepozmywane, niepoodkurzane, nic jest niezrobione. Lodówka jest pusta, a dziecko płacze, bo jest głodne. Zazwyczaj tak jest. Jeśli kobieta zostaje w domu, to zazwyczaj prawie wszystko jest po prostu na tip-top zrobione. Ona wracając z pracy już ma w głowie ułożoną listę, co ona ma kupić. Facet absolutnie się tym nie interesuje, a już na pewno nie interesuje się, czy jest dom papier toaletowy, bo on tego nie zauważa. On zauważa, jak brakuje. Proszek do prania, płyn do zmywania, takie rzeczy. Facet nie zauważa, ponieważ tego nie robi. Ostatnio właśnie miałam rozmowę z moim mężem na ten temat, że czemu on na przykład nie wstawi prania, ani zmywania, ani coś takiego, tylko ja muszę robić na dwa etaty, on siedzi w domu i mógłby spokojnie się tymi rzeczami zająć. I ja mówię, czemu tego nie robisz? Przecież to jest za trudne, czy coś tam, nie? Że tak wszyscy zawsze całe życie cię wyręczają w tych obowiązkach i ty tego nie umiesz? A on mówi, nie, to jest bardzo proste. Ja mówię, to czemu tego nie zrobisz? Bo ty to zrobisz za mnie. I to jest właśnie to, co my kobiety robimy nagminnie. Między innymi po to, żeby było zrobione szybciej. Ja czasem jak widzę, jak po prostu on... Ja mówię, podgrzej jakieś jedzenie. On najpierw idzie, weźmie zapalniczkę do ręki, musi przejść całe mieszkanie, sobie pochodzi, dopiero wtedy podchodzi, zapala gaźnik, znowu sobie gdzieś tam idzie, a to mu się przypomni, że coś ma na komputerze, a to, że herbaty się napił w międzyczasie i ten... Ja robię obiad taki, nie wiem, odgrzewany w 15 minut, czyli wrzucam i czekam, aż mi się odgrzeje, tak? A on to robi w 45 minut, ponieważ jeszcze w międzyczasie 100 innych rzeczy musi zrobić. A wtedy, kiedy ci się dziecko połęta między nogami, nie możesz sobie na to pozwolić. Musisz cały czas jakby być skupiony, nie? Nie możesz zostawić patelni na gazie i sobie iść do komputera, ponieważ twoje dziecko sprawi pewne, że wsadzi rękę w ten ogień albo przekręci kurek w drugim palniku i wysadzi cały dom w powietrze. Trzeba mieć oczy dookoła głowy. No, większość z tych rzeczy przychodzi wtedy, kiedy dziecko się pojawia, no i widzisz, jak to jest. Tak samo jak ze zwierzęciem. Że na początku nie umiesz sobie z nim radzić, ale później, z biegiem czasu, jak ci pogryzie wszystko, obsra wszystko i obrzyga wszystko, to się uczysz, że tutaj nie można go wpuszczać, tutaj nie można go tam spuszczać z oka, tak? Że trzeba go karmić, bo inaczej przychodzi i ci drze twoją najlepszą bluzkę. Więc z dziećmi też tak jest, aczkolwiek no myślę, że większość dzieci jest o wiele sprytniejszych od większości zwierząt i szybszych. Tak po prostu jak dziecko się na coś uprze, to tak będzie, nie? No nie mówiąc już o tym, że jak ci kot wleci na środek ulicy, to nawet jak auto po nim pojedzie, to jeszcze jest jakaś szansa, że przeżyje. Ale przy dziecku już nie ma takiej szansy. A to, że dzieci wbiegają na ulicę, to jest po prostu porządek dzienny. To, że idziesz z dziećmi na bazar i dzieci odwrócisz się na sekundę, nie ma dziecka. Znika ci. To jest na porządku dziennym. To, że dziecko wsadzi łapę do kontaktu i zaczyna płakać, to jest na porządku dziennym. To, że niemowlaki zaraz po porodzie, głównie chłopcy, dostają kolki i płaczą ci bez powodu całą noc i nic im nie pomaga, żadne ziółka, usypianki, nic im nie pomaga, to jest na porządku dziennym. I nie dostać świra, nie zgłupieć wtedy, kiedy pojawia się dziecko, no i ty nie jesteś jakby przygotowany, nieprzygotowany. Nie jesteś nastawiony na to, że zostawiasz siebie i teraz poświęcasz się komuś innemu, to jest bardzo ciężkie. A niestety ludzie, mężczyźni niestety głównie, to strasznie egoiści. Strasznie egoiści. I właśnie też między innymi ja ten egoizm widzę w tym, że ja ciągle myślę, tak, co tutaj na obiad, co tu w domu zrobić i tak dalej, a czy dziecko jest najedzone, a czy dziecko jest wyspane, a czy przewinięte, a czy pościel jest czysta, to tamto. Przychodzą goście, to jakby ja o wszystkim myślę. Czy jest picie kupione, czy ten. No moi goście akurat mogą powiedzieć, że bardzo często mam na przykład bałagan, albo że sprzątam przy nich, albo coś. Ale teraz mam remont, więc może to jest jakaś inna sytuacja, tak? Takiej, że na wykończeniu już mam remont. No ale to jest trochę inna sytuacja. Ogólnie jednak kobieta ogarnia wszystko. Ogarnia swoją pracę, ogarnia swoje dzieci, ogarnia swojego męża, ogarnia dom, radzi sobie ze wszystkim. A mężczyźni bardzo często, jeśli już pracują, to pracują tylko i wyłącznie na jeden etat, bo etat dom zostawiają tylko i wyłącznie kobiecie. Bo ona zrobi. Bo ona przyniesie zakupy, bo ona to posprząta. Niestety kobiety w większości chorują na coś takiego jak estetyka. I ja naprawdę czasem walę to wszystko, że jak mój mąż, ja sobie posprzątam, on mi wszystko rozpieprzy, to ja też mam to w dupie. I robię dokładnie to samo, co on. Czyli brudy zostawiam pod łóżkiem, brudne naczynia się gdzieś tam walają po całym mieszkaniu, szczury coś pogryzą. Mam piątkę szczurów. Tak, pogryzą. Coś się zabrudzi, ściana się pobrudzi. Olewam to, nie? Olewam, bo ile można robić za innych? Ile można ciągle powtarzać te same czynności? No ale już przychodzi taki moment, że nawet mnie to przerasta i po prostu biorę i wszystko sprzątam, bo nie jestem w stanie już dłużej w tym siedzieć. Gdybym nie miała takiego poczucia, to pewnie byśmy zarośli, bo obojgu by nam się nie chciało nic robić. Więc dobrze, żeby przynajmniej jedno w związku taką cechę posiadało, no żeby wszystko ogarniać. Bo jak jesteście we dwójkę i sobie nie dajecie rady z ogarnianiem domu, no to co dopiero będzie, jak przyjdzie dziecko? Już pomijam te wszystkie formalności inne takie. Ale no, dziecko to jest strasznie duże obciążenie. I teraz przejdźmy do tego drugiego tematu, dlaczego mężczyźni częściej popełniają samobójstwa. No ja uważam, że przede wszystkim dlatego, że my bardzo rzadko pozwalamy mężczyznom być mężczyznami. Że właśnie przez to, że kobiety nie mają cierpliwości, uważają, że coś zrobią lepiej, szybciej i tak dalej, zabieramy im ich obowiązki. Zabieramy. No, są oczywiście jakieś tam takie przypadki, gdzie facet się absolutnie do niczego nie nadaje, no i musisz go wszystkim wyręczać. No, ale w większości tak nie jest. W większości tak jest, że oni nie robią bardzo dużej ilości rzeczy, dlatego, że im się nie chce. Albo dlatego właśnie, że wiedzą, że my kobiety ich wyręczymy. I ja uważam, że tutaj już mówię. Mężczyźni stanowią blisko 80% ofiar samobójców. Co 40 sekund w Polsce ktoś popełnia samobójstwo. I 80% tego to są mężczyźni. Więc moje osobiste zdanie jest takie, że oni chyba to robią, bo im się nudzi. Kobieta ma zawsze mnóstwo na głowie. A jak nie ma, to się czymś zajmie. Pójdzie sobie do sklepu, poszuka sobie sukienki, coś. A facet co ma? Papieroska, piwo, kumpli. To się nudzi, wszystko się nudzi. Gry komputerowe, wszystko się nudzi. Trzeba ciągle szukać czegoś nowego. A wtedy, kiedy po prostu facet nie ma ochoty szukać sobie czegoś nowego i zastyga w czymś tam, to, no to prędzej czy później wpadnie w taką depresję, która go później doprowadza do tego, że popełnia samobójstwo. Więc nie rozpieszczajmy naszych mężów. Nie. Zmuszajmy ich do tego, żeby się angażowali we wszystko jak leci, żeby podział obowiązków, nie wiem czy równy, żeby mieli jakieś obowiązki, żeby wiedzieli, kiedy trzeba kupić papier toaletowy, zanim on się skończy i jak siedzisz po dużym kupsku, to wtedy dopiero o nie, nie ma papieru, co mam zrobić? Trzeba chyba nauczyć ich myślenia w takim mało egoistycznym znaczeniu. Ja nie mówię, żeby wszystko oddawać tym facetom i zajmowania się domem, szczególnie w przypadkach, gdzie oni na przykład pracują więcej, albo oni pracują fizycznie, a ty siedzisz na tyłku w jakimś biurze, albo nie pracujesz w ogóle, tak? No to nie, ja nie mówię o takich przypadkach. No ale po prostu dajmy im poczuć się wartościowymi ludźmi, takimi, żeby oni wiedzieli, że my ich doceniamy. Ja się ciągle tego uczę i ciągle mi to nie wychodzi. Ja wiem o tym. Ale ja jestem szybka. Jestem bardzo szybka po prostu we wszystkim, co robię i mnie to denerwuje, jak ktoś robi coś wolniej. Nie nadaje się za bardzo nawet do przyuczania nowych pracowników, mimo że mam tu w zakresie obowiązków, ponieważ no, mnie to denerwuje, że ktoś się pyta 5 razy o to samo. Już tak długo siedzę w tej pracy, że ja już nie pamiętam, jak tu jeszcze czegoś nie wiedzieć, tak? No. Ale no. Jeszcze o tych samobójcach takich. A dlaczego jeszcze popełniają? Dlatego, że jeśli przez całe życie oni są traktowani jak dzieci, nie ciążą na nich żadne obowiązki, a w którymś momencie zaczyna się tak, że te obowiązki na nie spadają, czyli na przykład jest 5 dzieci, żona umiera i facet zostaje z tym sam, on sobie z tym nie poradzi. Nigdy w życiu sobie nie poradzi. Nie można dziecku zostawiać dzieci, bo to nie jest sprawa dziecka, żeby wychowywać inne dzieci, tak? Też jak się ma 5 dzieci, bardzo często tak jest, że starszy opiekuje się tymi młodszymi. Ja jestem wielką przeciwniczką. To się zazwyczaj jakby naturalnie bierze. Ale ja ogólnie jestem przeciwniczką czegoś takiego, ponieważ się odbiera dzieciom dzieciństwo w ten sposób. No w większości przypadków, jeśli to jest dziewczynka, a na dole są chłopcy, no to ona tak ma, że tutaj wózeczek, że to, że tamto, dzidzia, nie? No to niech się w to pobawi. Ale niech dalej to będzie dla niej tylko zabawa. Ale wtedy, kiedy już jesteś dorosły i masz swoje dzieci, no to musisz dorosnąć. To już nie może być dla ciebie zabawa. Już musi to do ciebie dotrzeć, że jest już kto inny, na kogoś innego przechodzą prawa bycia dzieckiem, a ty już musisz być mężczyzną. I co tutaj jest napisane odnośnie tych samobójstw, że mężczyźni są bardziej radykalni niż kobiety. Że jak kobiety popełniają samobójstwa, to robią to głównie po to, żeby zwrócić na siebie uwagę. Ja się z tym zgadzam. Że bardzo często jest samookaleczenie zamiast popełnienia samobójstwa. Jestem po 15 próbach samobójczych i też mam okaleczone ciało. Niestety żyjemy w środowisku, gdzie nasi rodzice nie umieli nas wychowywać, większości przypadków, gdzie ich rodzice nie umieli ich wychowywać i ich rodzice, ich rodziców też nie umieli ich wychowywać. Więc my, chcąc normalnie wychowywać nasze dzieci, albo nawet normalny związek tworząc, musimy się niezwykle dużo nauczyć sami. Ja wiem, że to nie jest proste. No ale nie pozwólmy, żeby takie sytuacje nas przerastały, bo nie ma takiej sytuacji, z którymi człowiek by sobie nie poradził. Nawet mężczyzna. Tak. Że odnośnie tych samobójstw i tych mężczyzn. No, na pewno są bardziej impulsywni. Więc jeśli chodzi o wyskakiwanie przez okno, z balkonu, z promu jacyś tam faceci strzelili, skakali. Jakiś mężczyzna przyszedł na strzelnicę sportową i sobie strzelił w głowę. Tak więc jeśli chodzi o jakieś tam samobójstwo w efekcie, to jest to możliwe, no bo mężczyźni są bardzo impulsywni. Jak, nie wiem, kobieta jest w stanie się dogadać z drugą kobietą, nie rzucając się na siebie, tak po prostu faceta bardzo prosto wyprowadzi z równowagi. No niestety tak jest. Dalej, wskaźniki z 2012 roku. Odnotowano 5791 prób samobójczych, o Polsce mówimy, z których 4177 zakończyło się śmiercią. Ponad 3500 to była płeć męska. Ponad 3500. I to też właśnie chyba z tego wynika, że kobiety są zmuszane sobie radzić w ekstremalnych sytuacjach. No, między innymi też przez to, że ich mężowie to są dzieci i że w wielu przypadkach im nie pomagają. Nie są w stanie pomóc. Już chyba nawet nie chodzi o lenistwo, że nie są w stanie im pomóc, nie umieją sobie poradzić z wieloma sytuacjami, tak jak na przykład poród. No, ja jestem przeciwna, żeby mąż wchodził i patrzył w macicę wtedy, kiedy się rodzi dziecko, ponieważ to nie jest piękny widok i ja rozumiem, że to jakby może wywołać obrzydzenie w pamięci, w myślach faceta o tej kobiecie, więc nie, ja tego nie polecam. To są różne szkoły, tak? Niektórzy płacą bardzo dużo, żeby mieć poród rodzinny i tak dalej. No jeśli już musisz być przy tej żonie, albo żona od ciebie wymaga, czy tam konkubina, czy ktokolwiek, matka twojego dziecka wymaga od ciebie, żebyś był na tej sali, to stań przy niej i patrz jej w oczy. I absolutnie nie patrz się na dziecko, póki nie zostanie umyte, zważone, owinięte i podane matce na cycki. Nie. Nie patrz się na to, bo ty masz to dziecko pokochać, a nie od razu się do niego zrazić. A mężczyźni, no, są wrażliwi na takie rzeczy. Tak. Ja tak często nawet żartując w jakimś temacie seksu czy coś tam, widzę, że kobiety przyjmują to w sposób naturalny, łagodny, przychodzi to po nich, uśmiechną się, a faceci nie. Po prostu, co? Jakaś sperma? Fu, a fu, i później przez 5 dni jeszcze, a fu, jak mnie widzą. Więc co dopiero obsmarkane w krwi, błonie i w wodach płodowych dziecko. To nie jest fajny widok. Piękny widok, dziecko. Coś, co stworzyłeś, ty. Ale żeby koniecznie to oglądać zaraz po porodzie. Nie, mężczyzno, nie patrz. Bo może się okazać, że jesteś dzieckiem i że sobie nawet z tym widokiem nie poradzisz. A co dopiero z całą resztą. Tak. Więc targamy się na życie z powodu złych warunków ekonomicznych w Polsce bardzo często. Problemy rodzinne, czyli też znam przypadki samobójstw, gdzie przy sprawie sądowej właśnie matka zabrała dzieci ojcu, ojciec, bo ona tam prawdę, nieprawdę mówiła, nieważne. On nie miał możliwości widywania się z dziećmi, a dzieci były dla niego najważniejsze, albo przynajmniej tak mu się wydawało. Nie ma gościa. Nie ma. Więc no, różne są powody, tak? Różne są powody. Mężczyźni, kobiety, my się To też chyba jest na tej zasadzie, że jak kobieta już podejmie tą próbę samobójczą, to później wszyscy się nad nią rozczulają i jej pomagają, i że ciuciu, ciuciu, będzie dobrze, będzie dobrze. Kobiety to lubią. Kobiety to lubią. Wydaje mi się, że faceci też, mimo że się nigdy do tego nie przyznają, albo przyznają się niezwykle rzadko. To jest tak jak z płakaniem, nie? Facet przy facecie nie płacze. Mężczyzna przy mężczyźnie nie płacze. Bardzo rzadko nawet chłopiec przy chłopcu płacze. No, czasem się zdarza. Ale ogólnie. Miałam na przykład w święta taką sytuację, że siedzieliśmy sobie w gronie rodzinnym, jakieś tam dużo osób i dzieci. I mój ojciec krzyknął na jedno z tych dzieci, dlatego że rozlało coś na stole. I on, ja widziałam, że on się cały zestresował, taki, że aż zamarł po prostu. Że aż zamarł. I no i miał te łzy w oczach i w ogóle, ale się nie popłakał. Nie? Dziewczynka by się od razu popłakała. Musiałaby to uzewnętrznić, a on nie. Szybko mu przeszło, bo dzieciom szybko przechodzi, ale... No ale chodzi o sam fakt, nie? Że chyba już tak od maleńkiego trochę albo są uczeni, albo po prostu to jest takie instynktowne, no, że mężczyźnie nie wypada płakać, że chłopcu nie wypada płakać, żeby nie pokazać tych swoich tam słabości. Tyle, że przez to, że dzięki temu, że kobiety okazują swoje słabości, to prościej jest im pomagać, bo widać, co im dolega i czego one potrzebują, więc prościej jest im pomagać. A jak mężczyzna się zamknie, no to nikt o tym nie wie, tak? Że coś jest niehalo, no może jakieś tam najbliższe osoby, ogólnie się nie wie o tym. No i jak jemu już to w głowie urośnie do takiego stanu, że jemu się wydaje, że już nie ma wyjścia z tego, no koniec, nie ma człowieka. Tutaj jeszcze co tam, samookaleczenia, tak jak mówiłam. Mężczyźni bardzo, bardzo rzadko to robią. Sporadyczne przypadki samookaleczenia u mężczyzn. Zażycie środków nasennych, rzucenie się pod pojazd, zastrzelenie lub utopienie. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o Polskę, to samobójstwa z udziałem kogoś jeszcze, na przykład rzucenie się pod pojazd, to jest bardziej domena mężczyzn niż kobiet. Nie wiem czemu, powiem szczerze. Ogólnie tak jest, że no, więcej udanych prób samobójczych jest zdecydowanie po stronie mężczyzn. Kobiety się muszą nad sobą rozczulić, a facet po prostu robi. Nie? Więc też trochę na odwrót niż z tego, co ja zauważam, jeśli chodzi o takie życie bieżące. No ale nie no, moje zdanie, jak facet ma coś zrobić, to on też to robi. Kobiety bardzo często rozwlekają pewne rzeczy przy rozmowach, to jest bardzo, bardzo zauważalne, gdzie kobieta jak opowiada jakąś sytuację, to 10 dygresji wtrąci i w ogóle to, co można powiedzieć jednym zdaniem, to ona mówi przez godzinę, a facet powie to jednym zdaniem, więc chyba przy samobójstwach robią dokładnie tak samo. A może ja po prostu w pracy mam takich mężczyzn, którzy no, są bardziej chłopcami. Nie wiem. Umieralność polskich mężczyzn z powodu samobójstw jest o 2/3 wyższa niż przeciętna w Unii Europejskiej. To myślę, że jakby nasze warunki życia tak się do tego przyczyniają. Za najczęstszą przyczynę dramatycznej decyzji uchodzi depresja, na którą cierpi coraz więcej mężczyzn, nie mogących sobie poradzić z presją otoczenia, nakładającego na nich obowiązku utrzymania rodziny i zachowania zgodnego z męskim kanonem. Dokładnie, męski kanon. To sprawia, że mężczyźni unikają ujawnienia problemów psychicznych i konsultacji ze specjalistą. Nic mi nie jest, nic mi nie dolega, ja nie pójdę do lekarza, lekarze są źli, samo zło. Nie, ja się znam na wszystkim najlepiej po prostu. Próbują się sami zmierzyć z demonami, co nie zawsze się im daje. Tłumaczy Wojciech Jagiełło. Bardzo mądrze tłumaczy, co ten artykuł dalej mówi. Wtedy to jest tak pokazane, jak to wygląda etapami, chociaż ja nie wiem do końca, czy tak jest. Taka osoba przestaje zajmować się domem, pracą, nie pyta o życie swoich bliskich, nie interesuje się też sobą, przestaje czerpać radość z codziennych zajęć, podważa sens swojego życia. Może mieć niskie poczucie własnej wartości, obwiniać się, mieć poczucie żalu, niespełnienia, izoluje się od ludzi. W tłumaczy Polskiej Agencji Prasowej Iwona Wasik, dyrektor do spraw projektów profilaktycznych i edukacyjnych Fundacji Itaka. W takiej atmosferze często rodzą się pomysły prób samobójczych. Więc ja uważam, że takie stany, które ona tutaj opisała, to ma 99% ludzi od czasu do czasu, a nie wszyscy przecież popełniają samobójstwa. Naukowcy od dawna zastanawiają się, dlaczego mężczyźni częściej odbierają sobie życie. Niektórzy widzą w tym przejaw nadmiernego perfekcjonizmu, kierowanie się myślenie wszystko albo nic, albo może to przechodzić do wielkiej wiary w swoje możliwości, do skrajnej beznadziei. Może tak być, ale to chyba u kobiet jest tak samo. Nie wiem, dlaczego akurat to do mężczyzn. Tak, że tam oczywiście kłopoty w dzieciństwie jakieś, że cierpieli na jakieś emocjonalne zaburzenia, zła rodzina, zły ojciec, ten. I to się daje w wieku 8 lat, że w wieku 8 lat jak było najgorzej, to wtedy to się bardzo odbija później na życiu dorosłego. Nie zauważa się takich związków, jeśli chodzi o życie kobiet. A, jeszcze tutaj podali, że najczęściej na skrócenie swojej egzystencji najbardziej podatni są niscy mężczyźni. Każde 3 cm wzrostu więcej oznacza, że nawet 9% spadek ryzyka, że facet targnie się na swoje życie. Każde 3 cm wzrostu. Tak, i wyszli genialni naukowcy szwedzcy tym razem, że tak dlatego się dzieje, ponieważ to są ludzie, którzy się spotykają ze stygmatyzacją, dyskryminacją i z tego właśnie najwięcej wynika prób samobójczych, czy tam już samego odbierania sobie życia. I to by chyba było na tyle. Nie wiem, co jeszcze więcej mogłabym dodać. Jakby ktoś miał jeszcze jakieś pytanie takie czysto prawne albo życiowe, albo coś, może napisać do mnie na maila, którego podam w komentarzach. Jeśli się wstydzi, albo niech napisze w komentarzu, ja mu odpowiem. I to jest... moim zdaniem to jest... nie jest już kwestia jakby przekonywania ludzi do tego, że związki nieformalne są lepsze albo gorsze, ponieważ bardzo dużo żyje teraz osób w konkubinacie. Między innymi też dlatego, że uważają, że ślub, wesele i cała ta otoczka jest niezwykle droga i nie mają ochoty wydawać pieniędzy na takie pierdoły, bo zawsze są ważniejsze wydatki, tak? Nie wiem, większość kobiet bierze ślub, żeby w białej sukni iść do ołtarza, ale ktoś tu tylko ślub cywilny bierze i nie ma takiej potrzeby białej sukni, no to wtedy w ogóle już nie uważają tego za stosowne. Ja bym osobiście chyba nie jakoś nie napierała na to, żeby iść i koniecznie brać ślub wtedy, kiedy nawet pojawią się dzieci. Żyjemy już, nawet Polska jest już na tyle otwartym krajem, że doskonale rodzice z nieformalnego związku będą potrafili sobie poradzić w wychowywaniu dzieci i we wszystkich urzędach, nieurzędach. Nigdzie już nie robią z tego powodu problemów. No później przy rozstaniach wszystko jedno, czy masz ślub, czy nie masz ślub. Decyzja o tym, do kogo pójdzie dziecko, jest już zależna od sądu. Nie ma tutaj znaczenia, tak? Kodeks rodzinny jest za tobą, nieformalny ojcze, konstytucja jest za tobą, prawa dziecka są za tobą, dużo stowarzyszeń męskich jest za tobą, więc chyba nie masz czego się obawiać. Spokojnie sobie żyj ze swoją wybranką, z waszym dzieckiem i niech ci się w głowie nie roją różne pomysły z drugiej części audycji. Po prostu zajmij się czymś i zobacz, jakie ojcostwo i bycie mężem cudzysłowie, może być piękny. Skup się na tym. Jeśli wynikną z tego jakieś problemy, to idź i zalegalizuj swój związek. Jeśli nie będzie żadnych problemów, a jestem prawie pewna, że nie będzie, to tego nie rób. I nie róbcie tego dla rodziny, bo tam niektórzy właśnie mówią, że że rodzina, że mamusia, że coś tam. Nie. No nie wiem. No niby to tylko 80 zł, 5 minut trwa. Można iść niby dla mamusi. Ale ja myślę, że państwo polskie jest tak skonstruowane, że jeśli nie musisz czegoś robić, nie musisz się udawać do jakiegokolwiek urzędu, to tego nie rób. Będziesz o wiele zdrowszy i o wiele szczęśliwszy. I na tym audycję zakończę. To był Prawniczek 24 kwietnia 2014 roku. Zapomniałabym w ogóle. Dzisiaj dostałam bardzo niespodziewany prezent od Marcina z Jarocina. I chciałabym mu bardzo, bardzo podziękować tutaj na antenie za to, że co jakiś czas przysłał mi prezenty i za pamięć. I chciałam tutaj powiedzieć, że balsam jest już w Warszawie dostępny, ale to nie ma znaczenia, bo i tak największą radością najlepiej będzie spakował wtedy, kiedy dostaje się jako taką miłą niespodziankę pocztą. Taki kupiony ze sklepu, to tylko tak, tak sobie stoi w lodówce, nie? A taki, co przyszedł i to tak znienacka, to zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. Także dziękuję Ci, Marcinie z Jarocina. I następna audycja już będzie w maju, czy nie będzie jeszcze w maju. Tak czy siak od maja się odchudzam. Przechodzę na bardzo drastyczną dietę i będę w bardzo drastycznych nastrojach. Więc jeśli zacznę krzyczeć na antenie przy następnych majowych audycjach, to się nie zdziwcie, bo odchudzanie tak na mnie działa. Ale muszę, i co ja poradzę, Takie donatki były dobre i teraz muszę się zmienić na taka pyszna marchewka, jakie pyszne brokułki. Ale jak zacznę sobie wymyślać jakieś potrawki, to kącik kulinarny też wróci na antenę, więc zawsze są jakieś pozytywy z tego. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie i za odsłuchanie na martwo mojej audycji i do usłyszenia w przyszły czwartek. Mówiła Becia. Pa!